audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak, witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj mówić będziemy o bezpłatnym wsparciu miasta Ciechanowa w pomocy dzieciom, rodzicom, całym rodzinom w rozwiązywaniu problemów uzależnień, ale także w profilaktyce. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pan Tomasz Kosielski, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie. Dzień dobry, panie kierowniku.
Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
I pani Joanna Wiktorowicz, koordynator projektu Profesjonalnej Sieci Wsparcia Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Proszę państwa, tej pomocy jest dużo, ale myślę, że warto powiedzieć szczegółowo i o świetlicy, bo dzisiaj chcemy powiedzieć o nowej świetlicy, która zaistniała w Ciechanowie. Chcemy też powiedzieć o grupie dla rodziców, ponieważ ten temat, panie Tomaszu, po ostatniej naszej audycji odbił się szerokim echem. Okazuje się, że rodzice szukają tej pomocy. Może zacznijmy od tego wątku. Powiedzmy coś więcej o tej grupie dla rodziców, która w Ciechanowie będzie funkcjonowała.
Grupa już istnieje. Ona już funkcjonuje, działa. Spotkania są w każdy poniedziałek o godzinie 17. Znowu będę naciskał na to, żeby przypominać o tym, że to jest grupa, która ma charakter informacyjny. Tutaj nie wymagamy tego, żeby przychodzić w każdy poniedziałek. To jest absolutna dowolność. Przychodzimy wtedy, kiedy chcemy, kiedy coś nas niepokoi, kiedy coś nas w jakiś sposób zwróciło naszą uwagę i chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej w temacie tego, co można ewentualnie, jak pomóc naszemu dzieciakowi, jeśli jakieś kłopoty się zdarzają, a wiemy, że się zdarzają.
Czy problemy, o których rozmawiacie podczas spotkań grupy, dotyczą uzależnień, czy też może zachowań, na przykład negatywnych, agresywnych, których nie brakuje w tej chwili wśród dzieci i młodzieży. Czy wszystkich generalnie zagrożeń, jakie mogą spotkać dzieci i wpłynąć na ich życie?
Grupa spotyka się z przerwą wakacyjną od marca. Tych spotkań było, nie umiem tego policzyć, kilkanaście w każdym bądź razie. Nie przypominam sobie żadnego, które by dotyczyło typowo narkotyków, jakiegoś uzależnienia takiego, które najczęściej nam się z uzależnieniem kojarzy, czyli narkotyki bądź alkohol. Raczej rozmawiamy o, jeśli uzależnienia to behawioralne, czyli głównym tematem jest telefon. Uzależnienie od tych ekranów, o którym rozmawiamy już od dawna, to nawet z panią redaktor już takie rozmowy mieliśmy. I to my widzimy w tym duże zagrożenie, w tej ilości czasu, w tym zaangażowaniu dzieciaków w te relacje nieprawdziwe, nie takie podwórko szkoła, tylko te telefoniczne, te sztuczne. Te takie, moim zdaniem, bardzo często niebezpieczne.
Rodzice chcą jednak pomocy, chcą podpowiedzi, chcą wskazówek, jak radzić sobie z tym problemem. Problem narasta, jak słyszymy. Tak jak pan powiedział, niejednokrotnie już o tym rozmawialiśmy. Tak pomyślałam sobie w tym momencie, że pewnie są dwa wyjścia. Zostawić dziecko z problemem i szukać pomocy. Jak pan sądzi, czy większość rodziców widzi problem i chce tej pomocy i chce go rozwiązać?
Mam nadzieję, że to wygląda w taki sposób, że rodzice, którzy nie muszą korzystać z naszej grupy, ja nie twierdzę, że my jesteśmy najmądrzejsi i jedyni wiemy, co z tą sytuacją robić, bo tak absolutnie nie jest. Każdy rodzic jest odpowiedzialny za swoje dziecko i najlepiej wie, co jego dziecku jest potrzebne. Natomiast my się widzimy w roli takiej grupy wspierającej. Panie redaktor, wystarczy wyjść na ulicę i jeśli pospacerujemy trochę po Ciechanowie, czy po każdym innym mieście, to nie ma znaczenia, to nie chodzi o to, że to Ciechanów. Wystarczy wyjść na ulicę i się rozejrzeć i popatrzeć na dzieciaki, które wychodzą do szkoły albo idą do szkoły, co one mają przed sobą, czym się zajmują. Kiedyś widzieliśmy tą młodzież, która ze sobą rozmawiała, kopała jakąś piłkę, w jakiś taki aktywny sposób spędzała czas, będąc w relacjach interpersonalnych, że tak powiem. Teraz bardzo często wchodząc na pasy mają telefon przed sobą. Już absolutnym szaleństwem moim zdaniem jest to, że na pasach jest niekiedy wypisane spójrz w lewo, albo są jakieś takie informacje, żeby ostrzegać ludzi przed tym, żeby odłożyli telefon, żeby nie wleźli za przeproszeniem pod samochód. Więc jeśli już do takich sytuacji dochodzi, to moim zdaniem jest niebezpiecznie. Zwyczajnie, tak bym to określił.
Kiedy ta granica jest przekroczona i kiedy możemy mówić o uzależnieniu?
O uzależnieniu można mówić w momencie, kiedy występuje zespół odstawienny. Czyli jeśli dzieje się tak, że nie możemy bez tego telefonu już żyć, albo nasze dziecko w momencie, kiedy prosimy go o odstawienie tego telefonu, bo jest czas obiadu, albo jakoś wspólnie mamy spędzać ten czas, a oni nie są w stanie tego zrobić, bo muszą cały czas sprawdzać, kto do nich napisał, no cały czas muszą być online, no to w takiej sytuacji zaczynałbym już mówić o uzależnieniu.
I wtedy już trzeba szukać profesjonalnej pomocy związanej z terapią?
Nie wiem, czy... Nie określiłbym pewnie tego jako, że potrzeba od razu terapii, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo takie jasne, jaskrawe, czerwone światło ostrzegawcze, bo to już nie żółte, które mówi o tym, że trzeba coś zacząć robić. To już nie można tego tematu dalej lekceważyć i zostawiać, żeby sam sobie płynął. Kiedyś, pamiętam, spotkałem u pani tutaj w redakcji, spotkałem się z panią Sandrą, która na uczelni zawodowej prowadzi takie badania na temat TikToka.
Tak, pani jak Sandra jest... również w audycji o tym opowiedziała.
No właśnie, myślę, że to była bardzo cenna informacja dla mnie i ja to potem dalej postanowiłem sobie sprawdzać. I rzeczywiście jest tak, że te krótkie informacje, te krótkie filmiki po prostu powodują coś takiego, że my zaczynamy się rozpraszać. My nie jesteśmy w stanie koncentrować uwagi. Przyzwyczajamy nasze mózgi do tego, żeby one funkcjonowały w sposób nie taki, jak należy. Rozmywają naszą koncentrację. To uważam, że to jest bardzo niebezpieczne, bo to będzie wpływało na to, w jaki sposób dzieciaki się będą uczyć, bo koncentracja jest potrzebna. No może nie w pierwszej, może nie w drugiej klasie, kiedy te dzieci są po przedszkolach jeszcze mocno. No, tak, inaczej te zajęcia można prowadzić. Ale no potem przychodzi matematyka, przychodzi różne przedmioty, które wymagają takiego skoncentrowania się, jakiejś uwagi. A tutaj w momencie, kiedy nasze mózgi nie są do tego przyzwyczajone, no to jak one mają się nauczyć czegokolwiek?
Ale musi pan przyznać, że zapewne są takie sytuacje, kiedy już wymagają leczenia uzależnienia od elektroniki.
Wie pani co? Oczywiście, że tak.
Ostatni reportaż oglądałam, panie Tomaszu, w mediach, kiedy dziecko prawie całą dobę nie było w stanie nic innego robić.
Znam takie przypadki, w których młody człowiek tak go wchłonął ten wirtualny świat, że praktycznie nie jadł, nie pił, siedział przed tym monitorem do wycieńczenia.
A jeśli rodzice reagują, agresja natychmiast się pojawia.
Różnie. Bardzo często agresja jest jednym z takich pierwszych objawów, ale jest też apatia. Jest też takie lekceważenie kłopotu. W sensie dzieciak odpowiada, ale o co ci chodzi? Często jest coś takiego, że rodzice tracą kontrolę pod takim względem, że dzieciak siedzi nocami. Siedzi w środku nocy, rodzice śpią. Nie mają nawet pojęcia, że u niego jest cały czas ten monitor włączony i on cały czas coś tam robi. Potem, czemu ty jesteś taki niewyspany? No, bo coś tam. Nawet nie są świadomi tego, jaka niebezpieczna rzecz się dzieje, kiedy oni śpią, mając pełne przekonanie o tym, że dziecko jest bezpieczne, w swoim pokoju siedzi i smacznie sobie śpi. A to nieprawda.
Jakie pytania najczęściej rodzice, wchodząc na spotkanie grupy rodziców, zadają? Czy pan mi pomoże, czy pani mi pomoże, co mam robić, bo już nie mam siły? Pewnie padają takie stwierdzenia.
Na pierwsze takie spotkanie rodzic, który przychodzi, jest nowym rodzicem na takiej grupie. Raczej nie ma zbyt wielu pytań. Raczej się rozgląda i słucha tego, o czym rozmawiamy. My nie wymagamy, żeby ktoś zadawał pytania, chyba że chce. Chyba że zdarzy się taka sytuacja, że przychodzi rodzic z problemem, który jest poważniejszy może, no to wtedy, no wtedy też przekierowujemy dalej, bo jeśli sytuacja jest jeszcze, że tak powiem, w powijakach, to można coś z tym robić, ale jeśli już się zaczyna robić poważnie, to nie można tematów niektórych lekceważyć. Po prostu trzeba od razu zacząć działać w momencie, kiedy taka potrzeba występuje. Natomiast, wie pani, taka grupa jest po to, żeby zapobiegać. Bo często się mówi o tym, że rodzic dowiaduje się ostatni. I tak niestety jest. Ja to potwierdzam. Że wydaje się rodzicom, że nic się nie dzieje. No może trochę ostatnio się zmienił, no może trochę faktycznie więcej w ten telefon patrzy, no może faktycznie jest taki trochę bardziej apatyczny. A problem jest. Problem jest i w momencie, kiedy to uderza z całą taką stanowczością, my mówimy na takich spotkaniach na przykład o tym, żeby reakcja nie była zbyt intensywna. Bo wie pani, jeśli przez dłuższy czas nie działo się nic, dzieciak się przyzwyczajał do tego, że nikt mu nie zwraca uwagi, on robi co chce i kiedy chce. W cudzysłowie oczywiście, no bo wiadomo, że tak nie do końca. I nagle robi się z tego burza i zabierają mu telefon. On jest zdenerwowany, bo w tym telefonie on ma większość swojego życia. Telefon ma zabrany, no to powoduje bunt. A jak powoduje bunt, no to wie pani, dwie osoby czy trzy zbuntowane ze sobą, bardzo trudno się wtedy dogadać. A tutaj są, ja mówię o takich sytuacjach, żebyśmy się jednak próbowali z tymi dzieciakami dogadać. Często to są 14, 15, 16-latkowie, którym nie dość, że hormony szaleją, to jeszcze dodatkowo właśnie te telefony i jeszcze tam mogą doczytać wszystkie te rzeczy w tym internecie, co zrobić, żeby wyjść na swoje. Wie pani, no staramy się rozmawiać z rodzicami o tym, żeby adekwatna reakcja była do sytuacji.
Ale też wzajemne doświadczenia pewnie rodzice przekazują sobie i o to chodzi w takiej grupie.
A ja myślę, że to jest najcenniejsze. Najcenniejszą rzeczą w grupie jest to, że rodzice rodzicom sami podpowiadają to, co można w danej sytuacji zrobić. Nikt nikogo nie ocenia. Nikt nikogo nie traktuje z góry. To jest raczej forma wsparcia. To jest stworzone po to, żeby można było zacząć działać, zanim problem wystąpi w pełnym rozkwicie. I dlatego na to staram się mocno namawiać, dlatego tą grupę traktuję jako coś niezwykle ważnego i dla mnie osobiście, ale też dla biura. Bo moim zdaniem jest duża potrzeba, żeby to miało miejsce, żeby to funkcjonowało.
Proszę pana, to jeszcze kończąc ten temat, powiedzmy, kiedy spotyka się grupa, aby nasi słuchacze, rodzice nas słuchający, wiedzieli, jak do państwa dotrzeć.
Grupa spotyka się co poniedziałek w siedzibie biura przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1A. Spotkania grupy jest nie dokładnie w biurze, tylko w punkcie wsparcia dziecka i rodziny, czyli w budynku obok, tym takim ładnym, kolorowym. Wstęp jest dobrowolny, bezpłatny. Każdy poniedziałek, godzina 17, gdyby ktoś chciał wcześniej dopytać o to. Dopytać chociażby o to, czy taki problem, który ma, jest na tą grupę odpowiedni. Ja chętnie zostawię numer telefonu, pod którym taką informację można uzyskać. Numer telefonu to jest 605 73 72 74. Bądź telefon do biura, który jest, można w internecie sobie sprawdzić, ja go z pamięci teraz nie powiem. Zachęcam. Jeśli jest coś na rzecz, uważacie państwo, że warto by było o czymś porozmawiać. Zachęcam do skorzystania z takiego wsparcia, no bo czemu by nie? Przecież już jak mamy te dzieci, no jesteśmy za nie odpowiedzialni. No to działajmy, jeśli coś się dzieje.
Pomyślałam sobie w tym momencie, korzystając z obecności w studio pani Joanny Wiktorowicz, że jest jakaś alternatywa dla tych dzieciaków, prawda? Jest alternatywa, niekoniecznie ten telefon w ręku po lekcjach, ale może właśnie przejście do świetlicy. To jest nowy temat, proszę państwa, w Ciechanowie. Nowa świetlica w Krzywej Hali. Bardzo charakterystyczny punkt w mieście, bardzo znany. Proszę nam powiedzieć, jaki był cel powołania tego miejsca, stworzenia tej nowej świetlicy?
Nowa świetlica. Świetlica, tak jak pani redaktor powiedziała, mieści się w Krzywej Hali. Działamy w projekcie profesjonalna sieć wsparcia dla dzieci i młodzieży w Ciechanowie. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Biura Profilaktyki, tutaj pana kierownika, który przed chwilą występował, możemy zacząć działać. Miejsce jest przeznaczone dla 15, 25 dzieci ze szkół podstawowych z Ciechanowa. Stworzyliśmy to miejsce po to, żeby dzieci mogły po lekcjach w sposób konstruktywny i bezpieczny spędzić czas. Po to, żeby rodzice czuli, że ich dzieci są bezpieczne, pod profesjonalną opieką, że nic tam się nie dzieje. Złego oczywiście. Myślę, że to dobry pomysł i jakby kontynuacja tego, co powiedział przed chwilą pan kierownik, że te dzieci zatopione w tych wysokich technologiach nie potrafią czasami ze sobą rozmawiać. A takie miejsce, taka świetlica może spowodować, że dzieci pobędą troszeczkę razem, że nawiążą pewne więzi interpersonalne, że porobią coś konstruktywnego. Mamy pomysły na zajęcia sportowe, na warsztaty, na wycieczki po fajnych miejscach w Ciechanowie. Już w tej chwili chwili w zasadzie umówione. Czekamy tylko tak naprawdę na większą ilość beneficjentów.
To duże wyzwanie zainteresować teraz młodego człowieka, pani Joanna. No.
Tak, to nie jest proste. Na ten moment mamy zrekrutowanych 10 młodych ludzi. Część z nich to uczniowie 6-7 klas. Część dzieci młodsze, 10-9-letnie. To są dwie zupełnie różne grupy, do których dotarcie wymaga zupełnie innych metod i technik. Dzieci młodsze mogą u nas kolorować, rysować, malować. Wychodzimy na spacery, wychodzimy na place zabaw. Jesteśmy z nimi, rozmawiamy, bawimy się, śpiewamy. Dzieci starsze, młodzież chciałaby porozmawiać, trochę zainteresowania troszkę innego, tak? To oni są zainteresowani sportem bardzo. Powiem szczerze bardzo, to fajne, ale też takim po prostu pobyciem razem, porozmawianiem o tym, co tam słychać, co w szkole, jakiś problem i na ten moment tak pracujemy. Mamy oczywiście w planach takie bloki tematyczne, takie około interpersonalne, czyli troszeczkę o tolerancji, troszeczkę o współpracy, trochę właśnie o tym, czy warto w tych technologiach siedzieć, trochę o takich wsparciowych rzeczach, czy jestem fajny, o plusach, minusach moich, o tym naszej poczuciu wartości, bo to wydaje mi się, że bardzo często te dzieciaki dzisiaj mają takie niskie poczucie wartości, dlatego w tym internecie jest tyle kłamstwa, tak? Tyle jakichś zmyślonych historii, zmyślonych wizerunków i chcielibyśmy to realizować, ale no czekamy na grupę, większą grupę dzieci, żeby
nie
można
zawsze
było.
Jest czas i miejsce w domu, aby o tym z rodzicami porozmawiać, a tutaj domyślam się, że opiekunowie grupy mają na to czas, mogą wysłuchać młodego człowieka i coś doradzić, podpowiedzieć, wyłapać też sytuację, kiedy coś złego może się zadziać. Panie kierowniku, prawda? To są fachowcy. Łatwo wtedy jest zauważyć coś niepokojącego.
W momencie, kiedy w ogóle ten projekt się pojawił, my zainteresowaliśmy się tym bardzo ze względu na to, że to idzie przez struktury Stowarzyszenia Monar. Stowarzyszenie Monar to nie jest tylko leczenie tych, którzy są chorzy, tylko również profilaktyka. Ponieważ to są profilaktycy bardzo profesjonalni, bo mają bardzo dużą wiedzę w tym, co się dzieje, jeśli tej profilaktyki nie ma. Więc nam również zależy na tym, żeby ta współpraca z tym stowarzyszeniem była. Ja zresztą samemu też stamtąd się wywodzę. Więc doceniam to. Znaczy, to jest po prostu gwarancja pewnej jakości. Dlatego tam na niezbyt dużą ilość dzieciaków jest trójka opiekunów. To są trzy profesjonalne osoby. Jest pani psycholog, dwie pani pedagog, co uważam, że to jest bardzo ważne. Ja widziałem zarys tych zajęć, które tam się będą odbywały. Uważam, że świetny pomysł, że to jest właśnie trochę jakby taka kontynuacja tego, o czym mówiłem w sprawie tej grupy. Bo oddziaływujmy na dzieciaki jak najbardziej, ale rozmawiajmy z rodzicami, rozmawiajmy z nauczycielami. Bo uważam, że bardzo często jak chciałbym uniknąć takiej sytuacji, że przychodzi rodzic, który chciałby postawić u mnie przed drzwiami do pokoju jakiegoś młodego człowieka, albo u którejś pani psycholog, którą zatrudniamy, albo u terapeuty, zróbcie coś z nim, bo to nie tak. Ja chciałbym, żeby dużo wcześniej rodzic spróbował i miał świadomość tego, że jest mocno z tą sytuacją związany. Więc po to jest, żeby dać pewne narzędzia do tego, żeby można było rozpoznać. Tak jak mówię, internet jest czymś bardzo fajnym, ale też czymś bardzo niebezpiecznym. Jakiś czas temu, dość dawno już temu, można było w internecie wyczytać bardzo dokładną instrukcję, w jaki sposób oszukać test na obecność narkotyków. To jest teraz ogólnie dostępna wiedza. Zanim pojawił się internet, nikt nie miał pojęcia o tym, w jaki sposób to zrobić. Teraz wiedzą już to wszyscy. Więc istnieje możliwość tego, że oni, korzystając z tej wiedzy, będą kłamać. Jeśli będziemy rozmawiać z rodzicami, jeżeli dodatkowo dzieciak trafi do takiej świetlicy, gdzie są profesjonaliści, którzy wiedzą, co robić w danych sytuacjach, to jest duże prawdopodobieństwo, że ten dzieciak nie skręci na tą złą drogę. Dlatego właśnie Urząd Miasta, dlatego pan prezydent nie miał żadnych wątpliwości z tym, żeby podpisać takie porozumienie o tej współpracy.
No właśnie, powiedzmy o partnerach, pani Janno. Kto jest partnerem tego projektu?
Głównym finansującym ten projekt, czyli pomysłodawcą, jest Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. Przy wsparciu Stowarzyszenia Monar zostały otwarte 4 takie właśnie punkty, 4 takie świetlice w województwie mazowieckim. Tu w Ciechanowie mamy, tak jak już wcześniej kierownik biura i pani redaktor powiedzieliście, duże wsparcie bardzo Urzędu Miasta, Biura Profilaktyki. Więc wydaje mi się, że tak szeroka współpraca i takie wspólne wspieranie się, no może spowodować coś naprawdę bardzo fajnego. Że urodzi się coś konstruktywnego dla dzieciaków, szczególnie, że i w szkołach mamy bardzo duże poparcie w tych szkołach, w których byliśmy, żeby rozpropagować działalność świetlicy. Dyrektorzy, pedagodzy, psychologowie są bardzo zainteresowani żywo, współpracują z nami, wspierają nas bardzo, bardzo mocno.
Ale czy lista się natychmiast zapełniła? Czy są jeszcze możliwości?
Pani redaktor, chciałabym, żeby się zapełniła. Mamy ograniczoną tak naprawdę liczbę miejsc, bo tak jak mówiłam, ta krzywa hala nie przyjmie więcej niż 25 dzieci, żebyśmy nie siedzieli, że tak powiem, wszyscy na sobie. Na ten moment mamy 10 dzieci zrekrutowanych, także miejsca jeszcze są. Tak jak mówię, dla rodziców jest to moim zdaniem dosyć fajna alternatywa, bo odrabiamy z dzieciakami lekcje. Czyli już ten młody człowiek gdzieś tam po lekcjach wraca do domu, my po pracy nie musimy się zastanawiać, co tam jeszcze do zrobienia w tym zeszycie, więc to jest pierwsze. Druga rzecz, zajmujemy się, rozmawiamy, bawimy się, wychodzimy, proponujemy różne rzeczy, przy okazji mamy oko na to, co tak naprawdę dzieje się z tym młodym człowiekiem. Tomasz tutaj mówił, pan kierownik biura, mówił o tym, że bardzo niebezpieczne są wysokie technologie. My chcemy wykorzystać je w sposób konstruktywny. Czyli pokazać młodemu człowiekowi, że można ten internet, można te wysokie technologie wykorzystać po to, żeby czegoś się dowiedzieć, żeby fajnie spędzić czas, żeby sobie razem pobyć, pośmiać się. No mam nadzieję, że się uda.
No ale najważniejsze chyba jest to, żeby ten telefon w momencie wejścia do świetlicy po prostu odłożyć i skupić myśli na czymś innym. Proszę pani, to jeszcze powiedzmy, bo wiemy jak już funkcjonuje grupa dla rodziców, wiemy kiedy się spotyka, jak do państwa dotrzeć, jak się skontaktować z państwem?
Codziennie od poniedziałku do piątku jesteśmy w Krzywej Hali od godziny 12 do godziny 17. Jeżeli któryś z państwa będzie chciało, aby dziecko było uczestnikiem takich zajęć, zapraszamy po formularze rekrutacyjne. Uczestnictwo jest bezpłatne, jest dobrowolne. Często rodzice pytają, czy musi przychodzić dziecko codziennie, bo mają różne dzieci zajęcia angielski, tańce. Nie. Nie jest to nic przymusowego. Natomiast jeżeli państwo macie pomysł na to, że fajnie by było, żeby dziecko było w bezpiecznym miejscu do momentu waszego powrotu z pracy, zapraszamy.
Jedynym ograniczeniem, myślę, w tej sytuacji jest odległość, bo te szkoły, które są blisko Krzywej Hali, no to wiadomo, że te dzieci w miarę bezpiecznie mogą tam dotrzeć, zwłaszcza te, które mogą już samemu się poruszać. Jest taka zgoda rodziców. Natomiast no niekiedy pewnie nie ma sensu wjeść
z drugiego końca miasta,
bo no, dlatego raczej tutaj najbardziej opieramy się na szkołach na piątce i na szóstce ciechanowskiej. No bo z racji odległości, no to jest chyba takie kluczowe.
Ale to
no
nie wyklucza innych.
Absolutnie nie. Absolutnie nie wyklucza, tylko że większa odpowiedzialność jest na rodzicach już w tej sytuacji, bo jeśli to są młodsze dzieci, no to muszą po prostu ich przywieźć i odebrać. Ktoś musi przyprowadzić i odebrać
takie. Ale Ciechanów nie jest aż tak dużym miastem, a żeby skorzystać z tego dobrodziejstwa, może czasem warto przejechać te kilka ulic.
Zdecydowanie.
Proszę państwa, tak. Są propozycje ciekawego spędzania czasu, jest pomoc dla rodziców, jest pomoc dla dzieci. Bardzo państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za to, że zechcieli państwo opowiedzieć nam o tym wsparciu, o tych propozycjach. Pewnie do tematu będziemy wracali, bo jak się okazuje, tych niebezpieczeństw czyhających na młodych ludzi, ale także i dorosłe osoby, bo pewnie pan kierownik zgodzi się ze mną, że tutaj zakupoholizm zaczyna się wybijać na prowadzenie.
Żeby tylko zakupoholizm, pani redaktor, to pół biedy tych holizmów różnych jest.
To ja już zamawiam kolejną wizytę w naszym studio.
Z przyjemnością.
Bardzo państwu dziękuję. Pan Tomasz Kosielski, kierownik Biura Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Ciechanowie oraz pani Joanna Wiktorowicz, koordynator projektu Profesjonalnej Sieci Wsparcia Dzieci i Młodzieży, byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. Serdecznie dziękuję za to
spotkanie.
Dziękujemy bardzo.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.